Ortodoksja.
Dobry wieczór. Gospodarowanie Puszczą Białowieską jako ekosystemem przyrodniczo cennym to tytuł monografii Stanisława Łuniewskiego i jest on wyjątkowo trafny. Ci, którzy zabierają głos w dyskusji, jakże często ostrej, na temat, najogólniej rzecz ujmując, człowiek a puszcza, powinni przeczytać tę pracę. Bo jej autorowi zależy na tym, żeby puszcza chronić, ale i żeby ludzie czuli się tu dobrze, jako jej gospodarze. Najpierw trochę o autorze. Doktor habilitowany inżynier Stanisław Łuniewski jest badaczem i praktykiem. Profesorem Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, a także uczelni w Astanie w Kazachstanie. Konsulem honorowym Bośni i Hercegowiny w Białymstoku, współwłaścicielem Astwy. Jest autorem monografii artykułów. W nich zajmuje się głównie problemem bezpiecznego składowania odpadów, w tym azbestu, ochroną obszarów przyrodniczo cennych. Jest twórcą patentów wynalazczych. Problematykę puszczy przedstawił w monografii wszechstronnie. Pisze o glebach, klimacie, wodzie, florze, faunie, o społecznym i gospodarczym wykorzystaniu puszczy i o tym, jak nią zarządzano w minionych wiekach, poczynając od pierwszej Rzeczypospolitej. A ten ostatni rozdział nie tylko zaspokaja naszą ciekawość, ale także uczy. Z faktów ważnych. W 1979 roku Białowieski Park Narodowy wpisano na listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. To było wielkie wyróżnienie dla tego ekosystemu, bo jako jeden z pierwszych w świecie znalazł się jako ekosystem na tej zaszczytnej liście. 13 lat później wpisano na nią i puszczę po stronie białoruskiej. W 2014 roku, na wniosek władz polskich, UNESCO objęło ochroną całą polską część puszczy. Ta decyzja, komentuje autor, najbardziej wpłynęła na losy Puszczy Białowieskiej i jej mieszkańców. Ostatnia oczywiście decyzja. I tu ważny komentarz autora. Cytuję, mit Puszczy Białowieskiej, nietknięty ludzką ręką, trwa obecnie w środowisku społeczno-medialnym. Powstaje wiele pytań i wątpliwości, jaką drogę rozwoju, również społeczno-gospodarczą, mogą przyjąć samorządy lokalne, aby zatrzymać miejscową społeczność na terenie kilku gmin puszczańskich. Puszcza Białowieska to bowiem nie tylko niebywały obiekt chroniony, ale również miejsce życia społeczności lokalnych. I inspirowana tym cytatem, dlatego postanowiłam przedstawić tą monografię, ponieważ autorowi monografii chodzi nie tylko o ochronę przyrody, ale także o ochronę człowieka w tym miejscu, nie mniej niż o ochronę dzięcioła czy żubra. Od dawna trwa spór o to, jak zarządzać puszczą. Zderzają się w nim głównie leśnicy z ekologami. Spór przybiera często charakter polityczny. Włączają się do niego dziennikarze, artyści, nawet celebryci, którzy czynią wiele szumu medialnego, ale za swoje opinie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Tymczasem są jakże często ignorantami w kwestii gospodarowania puszczą. Książka szuka kompromisowych rozwiązań między ochroną ekosystemu a potrzebami ludzi w tym regionie. Praca jest dowodem na to, że spór o puszczę należy przenieść z płaszczyzny ideologicznej na merytoryczną. jeszcze o wartości puszczy jako obszaru chronionego. Ma ona 23 rezerwaty przyrody, 522 pomników przyrody. Ma też stanowiska ochrony i użytki ekologiczne. To wszystko nie pozwala na swobodną działalność gospodarczą. Ale, tu cytuję, nie stanowi przesłanki, aby przekształcić ją w obszar objęty reżimem ochrony ścisłej. Koniec cytatu. Kto uczestniczy w sporze, który trwa od wielu lat? Samorządy gmin puszczańskich? Ludzie w tych gminach mieszkający? Leśnicy, myśliwi, ludzie żyjący z turystyki? Racje i interesy wszystkich stron trudno pogodzić. A spór nie może trwać w nieskończoność. I nie może być przyjęta żadna ze skrajnych opcji. Ani totalna ochrona puszczy, ani jej rabunkowa gospodarka, jaką znamy z przeszłości. To zdanie autora. Jeśli by ulec ekologom, popadnie się w konflikt z leśnikami, którzy nadal chcą w niej gospodarować, i z puszczańskimi ludźmi, którzy będą bać się o swoją przyszłość, bo ucina się im jedno z głównych źródeł utrzymania. Tak, w puszczańskich gminach rozwija się turystyka. Ale według autora nie jest on argumentem za likwidacją gospodarki leśnej. Dodam od siebie, że po 1989 roku Polska przeżyła głęboką transformację, jeśli chodzi o priorytety gospodarcze. Po co przemysł? Wystarczy praca w usługach. Modne stało się wtedy hasło, w dużej mierze nam narzucane. Tak samo jak i hasło małe jest piękne. I gdzie indziej tworzono coraz potężniejsze korporacje, a u nas chwalono małe rodzinne interesy. Wtedy masowo likwidowano bądź upadały zakłady przemysłowe, jak białostockie Fasty, Uchwyty, Biruna, hajnowski Heimakles, fabryka mebli, zakłady suchej destylacji drewna. Hajnówka, która była ważnym ośrodkiem gospodarki leśnej przemysłu drzewnego w okresie PRL, stała się w III Rzeczypospolitej niemal wyłącznie bramą do Puszczy Białowieskiej, co miało symbolicznie określać jej status usługowo-turystyczny. Dalej z książki, co przeczytałam. Na liście 122 polskich miast stała się na drugim miejscu po Prudniku miastem, które najbardziej straciło swoją dotychczasową funkcję gospodarczą. Takie zmiany, w sumie szokowe, a ekolodzy domagają się jeszcze większego szoku, nie służą demografii Hajnówki, ani okolicznych gmin. Przyjrzyjmy się, jak to jest w Hajnówce. Dane demograficzne zatrważają. W ciągu dwóch dekad straciła ponad 15% mieszkańców. Dwóch ostatnich dekad. Ma ich teraz 19 tysięcy. Trend kurczenia się będzie utrzymywał, bo miasto się starzeje. Średni wiek mieszkańca Hajnówki to 45 lat, a zdecydowanie największa grupa ludzi to wiek 60-65. To bardzo niekorzystny wskaźnik w porównaniu ze wskaźnikiem województwa i kraju. Zawiera się tu mało małżeństw. 3,6 na 1000 mieszkańców. Rodzi się mało dzieci. Znacznie mniej niż gdzie indziej. Przyrost naturalny jest ujemny. Minus 143. Jest nadreprezentacja osób samotnych. Jedynie zgonów jest znacznie więcej niż gdzie indziej. Dodam swój komentarz. Mieszkańcy Hajnówki i okolic stają się pionkami na szachownicy gier politycznych, także globalnych. Globalne tendencje nastawiły się na ochronę dzikiej przyrody, człowieka traktują często jak niebezpieczne zwierzę na ziemi, najbardziej krwawe, pożądliwe i podłe. Taka dziś opowieść. Rozwój człowieka trzeba więc ograniczyć. Mogą temu służyć wojny i epidemie, ale także wydziedziczanie człowieka z jego dotychczasowej, wielowiekowej aktywności. Ale Uta na Alasce wiekami łowił ryby i polował na zwierzę. Teraz dostarczono mu to wszystko do sklepu. Ale Uta popada w depresję i rozbija się. Czuje się niepotrzebny. Mieszkaniec puszczy. Przez wieki ścinał drzewa, rąbał je, wytwarzał z nich meble, terpentynę, węgiel drzewny. Ale jednocześnie dbał o to, by puszcza żywiła go i jego prawnuki, by trwała. To okupanci wycinali ją w pień. On nie. A teraz stąd wygania się go, bo kto zaprzeczy, że dla współczesnej ideologii zielonych żubr i kornik nie jest ważniejszy od człowieka. Człowiek zaczyna się tu być niepotrzebny. Nie może zaspokoić swojego rozwoju i ambicji. Nie każdy bowiem marzy tylko o podawaniu kotleta turyści i po raz tysięczny opowiadaniu historii żubra. Chroniąc dziką przyrodę, w sposób aksamitny wypędza się ludzi do dużych miast. Sami wyjadą, szukając pracy. Czy przyjmą się tam? W Hajnówce na 1000 małżeństw rozpada się zaledwie 1,3 związków. W Warszawie na 1000 nowo zawartych małżeństw 460 decyduje się na rozwój. Czy są to społeczne koszty mieszkania w przerośniętych miastach w oderwaniu od ziemi w betonowych klatkach? Myślę, że w dużej mierze tak. W Rosji na Dalekim Wschodzie od 20 lat świętuje się Dzień Tygrysa. Opiewa się go, wielbi niczym bożka w pogańskich kultach. I w tym roku, w tym regionie, tygrys rozszarpał i zjadł prostego rybaka. Zieloni byli bardziej dziś zaniepokojeni odpowiedzialnością tygrysa niż losem rybaka i jego rodziny. Ale Stanisława Łuniewskiego, autora omawianej książki, obchodzi zwykły człowiek. To, z czego może on się utrzymać. Wskazuje on na silny rozwój bazy noclegowej w agroturystyce. Miejsc noclegowych najwięcej oczywiście ma gmina Białowieża. W pierwszej dekadzie tego stulecia nastąpił czterokrotny ich wzrost do 1136. Hajnówka, startująca z bardzo niskiego poziomu w tym sektorze, zwiększyła dziesięciokrotnie ilość miejsc do 170. Gmina Białowieża wyraźnie dominuje w rozwoju ruchu turystycznego na tle innych puszczańskich gmin i brak tu zrównoważonego rozwoju turystyki na całym analizowanym obszarze. Autor analizuje też, skąd płyną główne dochody na tym terenie. Odpowiada, dane za 2019 rok, że jest teraz kilkakrotnie na przewaga dochodów z turystyki nad dochodami z gospodarki leśnej. Wymowa statystyki jest jednoznaczna, stwierdza autor, ale nie może być ona argumentem za całkowitą likwidacją gospodarki leśnej. Ta wymowa dotyczy głównie gminy Białowieża. Główną specjalizacją Hajnówki jest wciąż przemysł leśny i rolno-spożywczy. Tu przetwarza się to, co pozyskało się z lasu. Jagody, grzyby, zioła, po drugie mleko. To samo dotyczy gmin Narewka czy Dubicze Cerkiewna. A jeżeli tych ludzi nie wpuści się w obszar ścisłej ochrony, z czego oni będą dalej się utrzymywać, to moje pytanie. Czy wtedy puszcza będzie tylko służyła zwierzętom i ekologom? Czy będzie zamieniona na safary? Autor przy okazji chwali dużą świadomość miejscowych, jeśli chodzi o ochronę przyrody. Wylicza, co w tej mierze zrobiono, by wypromować markę Puszcza Białowieska. Aż 450 km szlaków rowerowych, trasy North Walking, jedyne w województwie. Wprowadzono wysoką jakość usług w agroturystyce i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko za mało, by turystyka utrzymała ludzi. Do Białowieży i okolic przyjeżdża zwykle turysta weekendowy. Część ze własną kanapką. Nic go tutaj długo nie zatrzymuje. A tylko długotrwały pobyt daje stabilne miejsca pracy. By zatrzymać gości na długo, potrzebne są nowe, duże inwestycje typu akwaparki, morze, obiekty sanatoryjne, oczyszczalnie ścieków, nowe linie energetyczne, nowe drogi. I tu przestroga pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa. Oni pytają, jak rozwój turystyki na większą skalę wpłynie na stan przyrody? Czy powtórzymy w Białowieży doświadczenia innych parków narodowych, na przykład Tatr, gdzie doszło do konfliktu między biznesem turystycznym a racjami ochrony przyrody? Więcej turystów to więcej śmieci, hałasu, spalin, wypłaszania zwierząt, to zwiększone ryzyko pożarów. Tak, Tatry są zadeptywane. O tym wiemy. Autora monografii martwi to, że nie ma jednolitego stanowiska w sprawie gospodarowania puszczą i zarządzania nią. Czy leśników wyprowadzić z puszczy? Pyta. Nie. Do takiego wniosku dochodzę, czytając monografię Uniewskiego. Nie wolno. Co w tej monografii najbardziej mnie uderzyło? Zdjęcia. Są to zdjęcia chorych, usychających drzew. Z lotu ptaka puszcza wygląda chora. Tu widać całe połacie uschniętych świerków. Za mało opadów, powiedzą ekolodzy, to też. A kornik to śmiertelnie niebezpieczne stworzenie, które toczy świerki. Leśnicy mówią, zaatakowane drzewa trzeba natychmiast wycinać. To jedyny ratunek. Ale leśnicy nie mają prawa wycinać chorych drzew w Parku Narodowym. Mogą to czynić tylko na obrzeżach puszczy, gdzie nie ma ścisłej ochrony. Przy czym miejscowa ludność nie może tych drzew kupić na opał. Leśnicy mówią, puszcza sama z plagami sobie nie poradzi bez pomocy człowieka. Grozi jej zagłada. My zaś znamy zdjęcia puszczy z albumów. Pokazują najpiękniejsze jej fragmenty. Nikt w nich nie pokaże suchych, żałosnych drzew dogryzanych przez korniki wołających o ratunek. Kazimierz Łuniewski pokazał. I jeszcze rzut oka w książce Szeroki na historię gospodarowania puszczą, którą ukochali monarchowie jako miejsce polowań. Wielki zwierzyniec zechciał przekształcić ją car Aleksander III po 1888. Kazał chronić żubra, odnowić stada jeleni, które tu wyginęły w XVIII wieku. Stado przy nim powiększyło się aż do 7000 sztuk. Ale trapiono drapieżniki, wilki, niedźwiedzie, rysie, żeby nie zabijały jeleni. Taka ilość zwierząt kopytnych, roślinożernych, niszczyła poszycie puszczy, co też nie służyło ekosystemowi, ale drzewa rosły. Niemieckie rządy w czasie I wojny okazały się dla puszczy fatalne. Niemcy masowo wycinali puszczańskie drzewa. W ciągu 3 lat 4,5 miliona. Żeby rabunek na dużą skalę był możliwy, położyli 300 kilometrów leśnych kolejek do wywozu drewna. Wyglądało tak, jakby okupant chciał ściąć puszczę niczym pole kukurydzy. Zatrudnił do tego ponad 12 tysięcy osób. Miejscowych Niemców, jeńców wojennych. 12 tysięcy osób. Teraz w puszczańskich leśnictwach pracuje 130 leśników, przed którymi tak bardzo się bronią ekolodzy. Porównajmy. 12 tysięcy 130 osób. Niemcy musieli dla nich pobudować baraki i wielkie tartaki w kilku miejscowościach. Pozostawili po sobie 6,5 tysiąca zrębów zupełnych i 2 razy więcej zrębów, których wycięto najdorodniejsze drzewa. Autor pisze, że za Niemca straty w Puszczy Białowieskiej były 300-krotnie większe niż przez wszystkie wcześniejsze wieki gospodarowania w niej. I w 19 roku upolowano ostatniego żubra. A jedyne wolne stado żyjących żubrów na ziemiach polskich znajdowało się w Pszczyńskich Dobrach. Tam trafiły żubry podarowane przez cara Aleksandra III w zamian za 11 jeleni. I właśnie tamte pszczyńskie, carskie żubry zostały znów sprowadzone do puszczy. I tak odnowiono ich stado. Ale na tym nie kończy się tragedia Puszczy Białowieskiej. Po gospodarowaniu Niemców nastąpiła plaga kornika, mnożącego się na zrębach w setkach ton odpadów drewna. W II Rzeczypospolitej założono na nie 220 tysięcy pułapek. I co, puszcza odetchnęła? Nie. Stała się lasem gospodarczym. W latach 1924-29 jej panem była angielska firma The Century European Timber Corporation, znana powszechnie jako Centura. Centura idzie śladami Niemców. Wycina kolejnych 2,5 miliona drzew i nie zasiela zrębów. Rabunek, buntują się polscy leśnicy. Ich bunt dochodzi do rządu, co doprowadza do zerwania z Anglikami rządowego kontraktu opiewającego na 20 lat gospodarowania Century w Puszczy Białowieskiej. Obecność Niemców i Anglików to najczarniejsze karty w historii Puszczy. To głównie oni postawili pod znakiem zapytania tak często dziś brzmiącą tezę o pierwotności lasu. Pracę profesora Kazimierza Łuniewskiego bardzo wysoko ocenili znawcy problemu. Piszą o jego prekursorskich badaniach, ekspertyzach, prezentacji tematu bez emocji, o poszukiwaniu optymalnego kompromisu między leśnikami i ekologami, prowadzącego do zrównoważonego rozwoju, o tym, że niewiele pozycji traktuje Puszczę Białowieską tak kompleksowo, że podał swoje rekomendacje po wnikliwej analizie literatury i stanowisk ekspertów. Cytuję, to unikalne dzieło naukowe w skali krajowej i międzynarodowej. Powinno być podstawą do stworzenia wizji przyszłości programu, który zapewniałby trwały i zrównoważony wzrost Puszczy Białowieskiej regionu. Dr. Helmdewany Rafał Paluch, profesor Instytutu Badania Leśnictwa. Monografia stanowi podsumowanie trwającej kilkadziesiąt lat debaty naukowej profesor Bożena Łozowicka, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy. Profesor Swietłana Sielwier-Stawa z Politechniki Białostockiej zauważa, że temat zarządzania puszczą w innych publikacjach jest marginalnie traktowany, tu podniesiony do głównego tematu, bo to mądre zarządzanie decyduje o równowadze między ochroną a zapewnieniem rozwoju gospodarczego regionu i dobrobytu jego mieszkańców. Są jeszcze inne głosy chwalące tą monografię, a ja postanowiłam ją przybliżyć, ponieważ Hajnówka i Gminy Puszczańskie, w których mieszkają głównie prawosławni Białorusini, gwałtownie się wyludnia. A to z powodu niemądrego zarządzania Puszczą Białowieską, głównie moim zdaniem. Dziękuję za uwagę. Przybliżyłam książkę Stanisława Łuniewskiego Gospodarowanie Puszczą Białowieską jako ekosystemem przyrodniczo cennym. Liczy ona 282 strony i została wydana 2 lata temu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.